Życie.
Wiara.
Wiara.
Nasza codzienność.
Nasza codzienność.
Relacje międzyludzkie.
Relacje międzyludzkie.
Duchowość.
Duchowość. Czyli
w połowie miesiąca. Zapraszam, Tomasz Klimowicz. W połowie miesiąca. Rzym, 19 listopada 2009 roku.
Allora, io mi chiamo Chiara, ho 25 anni e sono sposata da un anno e pochi mesi con Enrico.
Mam na imię Chiara, mam 25 lat. Jestem żoną Enrika od roku i kilku miesięcy. Chcę wam opowiedzieć historię naszej córki Marii, która urodziła się 10 czerwca tego roku. Rok temu, w pierwszych miesiącach naszego małżeństwa, dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży. Towarzyszyły nam przy tym normalne uczucia, obawy, ponieważ ja przebywałam w domu, tylko Enrico pracował. Próbowaliśmy związać koniec z końcem, braliśmy pod uwagę wszystkie wydatki, ale Bóg pomógł nam przygotować się do małżeństwa. Wiedzieliśmy, że może nam pomóc podczas ciąży. Wtedy właśnie przyszła pierwsza próba. Nie byłam jeszcze wtedy u lekarza. Pamiętam, kiedy szukaliśmy przed ślubem domu. Poznaliśmy parę nowożeńców, która chciała sprzedać swój dom. To była miłość od pierwszego wejrzenia, bo jak tylko weszliśmy do tego domu, poczuliśmy się jak w domu. Ta para miała zdjęcia z wydarzeń, w których brali udział. Zanim stamtąd wyszliśmy, właściciel domu dał nam wizytówkę lekarza, wiedząc, że niedługo bierzemy ślub. Powiedział, ten lekarz jest specjalistą położnikiem, jeśli będziecie w przyszłości potrzebować.
Eccoti, finalmente qui, sulla porta della mia casa. È tanto tempo che aspettavo questo giorno per noi. Serena mi son svegliata presto per te. Oggi sarai mio, amore mio. Oggi sarai mio, amore mio.
Kościół otwiera ten proces kanonizacyjny, aby ukazać twarz młodej matki, dbającej o szczęście swoich dzieci. Dla wielu była punktem odniesienia. Umiała kochać i być blisko tych, którzy potrzebowali pomocy. Mówił w Rzymie 21 września 2018 roku kardynał Angelo De Donatis podczas uroczystości rozpoczynającej proces beatyfikacyjny Chiary Corbella Petrillo.
Sarai mia, amore mio, ed il cielo si aprirà su di noi, nascerà l'amore per noi, ed un angelo canterà.
Była jak księżniczka, bardzo elegancka, wesoła, zawsze z szerokim uśmiechem. Lubiła ludzi, grała na skrzypcach, wszyscy dobrze się przy niej czuli, wspomina małżonkę Enrico Petrillo. Kim była ta niezwykła kobieta? O tym w dzisiejszym programie. Chiara była normalną, współczesną dziewczyną, przy tym głęboko wierzącą, należącą do odnowy w Duchu Świętym. Codzienny różaniec, msza święta, adoracja. Dla niej to rzecz normalna, dla współczesnej młodzieży nietypowa. W 2002 roku Chiara i Enrico poznają się podczas pielgrzymki do Medjugorje. Zakochują się w sobie. Narzeczeństwo trwa długo i jest dość burzliwe. Przez wiele lat wielokrotnie się rozstają i do siebie wracają. Chiara jednak boi się stracić chłopaka, jak to powiedziała, stracić tak dobrą okazję. W Asyżu poznają wspaniałych franciszkanów, zwłaszcza brata Vita, który staje się dla nich ojcem duchownym. Uczą się wraz z franciszkanami, że miłość jest przeciwieństwem posiadania, a jeśli codziennie mówi się Bogu tak, każda droga staje się możliwa, trzeba jednak zaufać Panu Bogu. Jest to logika piccoli passi passibili, droga małych kroków. I tak Asyż po Rzymie staje się ich drugim domem. 21 września 2008 roku pobierają się w mieście świętego Franciszka. W niecały miesiąc po ślubie Chiara zachodzi w upragnioną ciążę. Młodzi małżonkowie spodziewają się dziewczynki, Marii Grazie Letizii, ale odkrywają, że cierpi ona na bezmózgowie. Dziecko nie ma czaszki. Chiara jest sama na badaniu USG. Enrico miał w tym czasie drobny zabieg dentystyczny.
Mi ero svegliata la mattina e ho detto, cioè, signore, dico, ma hai fatto tutto questo, va bene, mi vuoi donare questa cosa? Dico, però almeno perché non me l'hai fatto scoprire insieme a mio marito?
Powiedziałam więc, panie, tak to zaplanowałeś i dobrze, chcesz mi to podarować, ale dlaczego nie pozwoliłeś mi tego odkryć razem z mężem? Dlaczego wymagasz ode mnie, żebym to ja mu o tym powiedziała? Wtedy spojrzałam na obraz Matki Bożej i pomyślałam, że jej też Pan podarował syna i poprosił, aby poinformowała o tym męża. I ona nie myślała, jak ja to teraz przekażę Józefowi, jak mu powiem, że jestem w ciąży. Jej też Bóg podarował syna, który nie był dla niej. Miał umrzeć, a ona miała patrzeć na to spod krzyża. To sprawiło, że zaczęłam się zastanawiać, że może Pan ma jakiś plan, którego ja nie potrafię zrozumieć. Powtarzałam, Panie, jeśli chciałeś tę córkę, mogłaś ją teraz zabrać. Dlaczego prosisz mnie, żebym ją w sobie nosiła? Powiem Wam, że wiele z osób naszego otoczenia starało się oszczędzić nam tego cierpienia i pytało, czy wiecie, że nikt od Was tego nie wymaga i że nawet Kościół nie wypowiada się w takich kwestiach? Nie będziecie wydawać na świat chorego czy upośledzonego dziecka, więc macie wybór. Jest dużo niejasności w tym temacie, ale każdy z nas otrzymał od Pana prawdę i trudno jej w sobie nie dostrzec. Dopiero co widziałam, jak Maria się rusza i było dla mnie jasne, że oczywiście, że nie przeżyje urodzin, ale równie oczywiste i jasne było, że w tej chwili żyje. Była we mnie i rosła. Nie mogłam wystąpić przeciwko niej. Czułam, że muszę ją wspierać, tak jak potrafię, a nie decydować o jej życiu. Mimo wszystko to była cudowna ciąża i mogliśmy docenić każdy jej dzień. Każde najmniejsze kopnięcie Marii było darem, a ona ich nie szczędziła, jakby chciała nam przypomnieć, że każdy dzień spędzony we mnie to dar. Jak mawiał profesor Noja, dziecko podarowuje matce życie. Tak też było z nami. Byliśmy szczęśliwi, radośni. Nie pokazywaliśmy na naszych twarzach tego, co naprawdę przechodziliśmy. Pan przemawiał przez fakty, a nie przez nasze słowa. W końcu Maria się urodziła. Nigdy nie zapomnę chwili, w której ją zobaczyłam. Wtedy zrozumiałam, że jesteśmy związane ze sobą na wieczność. Nie myślałam o tym, że krótko z nami będzie. Wiedziałam, że jest ze mną związana na całe życie, bo to moja córka. Prosiliśmy Pana nie tylko o poród naturalny i nas wysłuchał, ale też o to, żeby urodziła się żywa, żebyśmy mogli ją ochrzcić. I wtedy Enrico wszedł i powiedział: ona żyje. Ochrzciliśmy ją. To był największy dar, jaki Pan mógł nam ofiarować. Gdybym przerwała ciążę, raczej nie wspominałabym dnia aborcji jako święta, jako chwili, w której się od czegoś uwolniłam. Przypuszczam, że chciałabym po prostu zapomnieć o tak wielkim cierpieniu. Natomiast dzień narodzin Marii mogę zawsze wspominać jako jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu i opowiadać dzieciom, jeśli Pan zechce nam je dać, że mają wyjątkową siostrę, która modli się za nie w niebie. Wszystkim mamom, które straciły swoje dzieci, chcę powiedzieć, że my byłyśmy mamami, że otrzymałyśmy ten dar. Nie liczy się czas, czy to miesiąc, dwa miesiące, kilka godzin. Liczy się to, że otrzymałyśmy dar, a tego nie da się zapomnieć.
Ludzie zaczynają przebąkiwać: jesteście piękni, młodzi, zdecydujcie się na drugie dziecko. Chiara wkrótce zachodzi w ciążę. Dziecko rośnie w brzuchu, ale podczas jednych z pierwszych badań USG dowiadują się, że także to dziecko, Dawid, ma problemy. Cierpiał na bardzo rzadki zespół chorobowy, na skutek którego nie rozwijają się kończyny dolne. Pan prosił nas o przyjęcie do domu niepełnosprawnego dziecka, opowiadał Enrico. W tym czasie nie brakuje wokół małżonków przyjaciół Hioba, którzy chcieliby zasiać w nich wątpliwość, że dwoje dzieci to owoc ich oddalenia od Boga, rodzaj takiej Bożej kary za coś, co zrobili. Albo też jest to sprawa genetyczna, którą należy przebadać ze strony medycznej i dlatego trzeba uważać. Szczegółowe jednak analizy medyczne pokażą, że tak nie jest. Chiara napisała w swoim pamiętniku: dzięki Dawidowi nikomu nie udało się mnie przekonać, że to, co nam się przydarzyło, było nieszczęściem wynikającym z naszego oddalenia się od Boga, być może nawet nieświadomego. Moje oczy w wolności patrzą ponad i podążają za Bogiem bez lęku, że jestem, jaka jestem. Wraz z upływem miesięcy zespół chorobowy objawił się w całości. Tak naprawdę Bóg prosił nas o towarzyszenie drugiemu dziecku do bram raju. Dawid Giovanni przyszedł na świat w uroczystość świętego Jana Chrzciciela 24 czerwca. Podobnie jak jego siostra, od razu zostaje ochrzczony. I on także żyje bardzo krótko. Wielu z nas pytało w tamtym czasie Chiarę, dlaczego dzieją się podobne rzeczy i jak można znieść tak wielkie cierpienie, wspomina jej siostra Elisa. Ona odpowiedziała, że doszła już na drodze małych możliwych kroków do momentu pytania o to, dla kogo przeżywa te rzeczy. Po kilku miesiącach małżonkowie oczekują trzeciego dziecka. To jest zdrowe, ciąża rozwija się dobrze. Jednak wkrótce Chiara odkrywa na języku aftę, która się nie chce zagoić. Przechodzi drobny zabieg. Badania histopatologiczne nie pozostawiają cienia wątpliwości. Nowotwór, jeden z najbardziej agresywnych, dotykających przede wszystkim mężczyzn. Palaczy powyżej 60 roku życia. Chiara ma zaledwie 27 lat i nigdy nie paliła. I tak rozpoczyna się walka. Walka przeciw temu złu, które Chiara od początku będzie nazywać smokiem. Smokiem nie jest jednak tylko nowotwór, ale przede wszystkim noc wiary. Po zabiegu usunięcia afty przez pomyłkę pielęgniarki nie dają jej środków przeciwbólowych i tej nocy ból języka jest przeszywający, nie do zniesienia. Dlaczego nie odejmiesz mi cierpienia? Krzyczy w środku Chiara, jak napisze potem w swoim pamiętniku. Bóg nie istnieje, w przeciwnym razie nie zrobiłby mi tego. Jest to cierpienie tego, kto czuje się opuszczony na krzyżu. Cierpienie Jezusa. Zasypia późno w nocy. Kiedy się budzi, zastaje męża czytającego fragmenty o doskonałej radości ze źródeł franciszkańskich, w których jest mowa o miłości stawiającej czoła złu. Dla Chiary jest to najbardziej konkretny znak tego, że Bóg jej nie opuścił. Dziewczyna powinna poddać się natychmiast ciężkim terapiom antynowotworowym, niedopuszczalnym w ciąży. Jest namawiana do przerwania, ale nie ustępuje. Pan daje krzyż mnie, a ja mam go włożyć na noworodka, napisała w swoim pamiętniku Chiara. Byłem coraz bardziej zaniepokojony, wspomina Enrico. Chciałem, by wilk był syty i owca cała. Nie chciałem zostać wdowcem. Chciałem, by mój syn miał matkę. 30 maja przychodzi na świat Francesco. Zaraz po porodzie Chiara zostaje poddana operacji i rozpoczyna terapię. Są przerzuty na szyję. Mimo tego, że Francesco jest zdrowy i piękny, nasze pierwsze miesiące w roli rodziców są skomplikowane. Dziewczyna przechodzi kolejną operację na języku, szyi i węzłach chłonnych, ale bez rezultatu. 14 kwietnia 2012 roku badania wskazują na to, że Chiara jest nieuleczalnie chora. Chiara z Enrikiem mają jedno pragnienie. Wrócić do Medjugorje, gdzie się poznali, by na nowo zawierzyć swoje małżeństwo Maryi. Wyjeżdżają w gronie krewnych i przyjaciół. Wielu pragnie prosić Maryję o łaskę uzdrowienia, ale Chiara prosi o łaskę przeżywania łaski. Udaje im się spotkać z jednym z wizjonerów, Iwanem. Jego rozmowa z Chiarą jest bardzo pośpieszna. Ta pyta go: Iwan, gdybyś miał pewność, że pójdziesz do raju, bałbyś się umrzeć? Ten odpowiedział Chiarze bez wahania: nie. To jej wystarcza.
Dobro jutro, Gospe Medjugorska, vraćaš radost u naše živote, svjetlost tvoja krasi Njedragorska. Dobro jutro, kraljice ljepote.
Po powrocie z Medjugorje rodzina Petrillo zamieszkała w domu na wsi należącym do rodziny Corbella. Dom jest bardzo duży, może pomieścić krewnych i przyjaciół. Proszą także brata Vita, by zamieszkał tam z nimi. W ten sposób mogliśmy mieć mszę świętą w domu codziennie, adorację i możliwość wyspowiadania się za każdym razem, gdy tego chcieliśmy, wspomina Enrico. Co to znaczy przygotować się na spotkanie z Panem? Przygotować się do śmierci. Jako mąż zaniepokojony o tysiąc spraw, pewnego dnia zapytałem Chiarę: boisz się umrzeć? Nie, odpowiedziała. Boję się bólu, wymiotów i czyśćca. Była konkretna i świadoma swoich grzechów oraz małości. Było bardzo gorąco. Siedzieli w jednym z pierwszych rzędów.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis.
Nadeszła chwila, by podejść do papieża. Ojcze Święty, mamy już dwoje dzieci w niebie. Papież zawahał się. Popatrzył na Enrika i powtórzył pytająco: już dwoje w niebie? Protokół papieskich audiencji zabrania zatrzymywania się na dłużej niż 30 sekund przed papieżem. Enrico został o tym uprzedzony. Dadzą ci znak, że masz odejść, ale ty zachowaj spokój i jeżeli będziesz chciał powiedzieć coś papieżowi, to mu to powiedz. Enrico zamierzał przekazać Ojcu Świętemu kopertę zawierającą historię jego i Chiary, którą streścił poprzedniego dnia w kilku słowach, tak aby Benedykt XVI mógł zapoznać się z nią mimo swych licznych zajęć. Pisał, że Chiara źle się czuje z powodu morfiny, którą właśnie zaczęła przyjmować i która wywoływała mdłości. Był to krótki tekst, ale zawierał wszystko, co ważne. Podczas gdy Benedykt XVI błogosławił Chiarze, Enrico mówił dalej. Ojcze Święty, Francesco urodził się, bo Chiara odkładała leczenie. Teraz jest umierająca. Papież uśmiechnął się i wzruszony uściskał Chiarę. Enrico, patrząc na tę scenę, pomyślał, że rzeczywiście wszystko, co można było zrobić, zostało zrobione. Z wdzięcznością w sercu podał list i kiedy dano im znak, oddalił się z Chiarą i Franceskiem.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Stan Chiary pogarsza się. 12 czerwca 2012 roku brat Vito jest nieobecny, dzwonią po niego. Chiara czeka, ponieważ wie, że on przynosi jej Pana. W nocy jest odprawiana msza święta. Ewangelia wydaje się być idealna. Wy jesteście światłem świata i solą ziemi. Chiara była przepiękna. Warto było przeżyć całe życie dla tego momentu, wspomina Enrico. Moje jarzmo jest słodkie, a moje brzemię lekkie, mówił Jezus, ale ja nie widziałem tej słodyczy. Wtedy zapytałem Chiary, czy ten krzyż naprawdę jest słodki? Uśmiechnęła się do mnie. Tak, jest bardzo słodki. Zrozumiałem, że łaska przychodzi we właściwym momencie. Chiara umiera 13 czerwca 2012 roku. Następne dni były bardzo piękne. Ciało Chiary spoczywało w otwartej trumnie, umieszczonej w dużym salonie, gdzie tak wiele razy odmawiano modlitwę różańcową. Teraz ten salon zamienił się w kaplicę. Ubrana była w suknię ślubną z różańcem w dłoniach i małym bukiecikiem lawendy. Zapach mirry, którą pokryto jej twarz, uderzał wszystkich wchodzących do pomieszczenia. Pogrzeb odbył się w święto Niepokalanego Serca Maryi 16 czerwca. Był to piękny znak, bo Chiara żywiła szczególną cześć do Matki Bożej.
O Dziewico Maryjo, Ty, która jesteś moją matką, która tak bardzo mnie kochasz ze strony Boga, przyjmij dziś moje pragnienie całkowitej konsekracji Tobie. Oddaję Ci całą swoją osobę i całe swoje życie. Oddaję Ci swoje ciało, swoje myśli i uczucia, swoją głęboką zdolność do miłości i do poznania prawdy. Wszystko, co jest moje, niech będzie Twoje i do Ciebie przynależy. Wszystko Ci oddaję, abym mogła całkowicie należeć do Chrystusa,
który jest życiem mojego życia. Z ufnością i miłością powtarzam Ci, gwiazdo poranna, prowadź mnie do Jezusa. Totus tuus.
Mszę świętą koncelebrowało ponad 20 kapłanów. Kościół był wypełniony po brzegi. W uroczystości uczestniczył kardynał Agostino Valini, wikariusz generalny Ojca Świętego dla diecezji rzymskiej. Mówił, że Chiara to druga Gianna Beretta Molla. Ołtarz w kościele ozdobiono mnóstwem kupionych przez Enrika kwiatów, o które prosiła Chiara. Nie chciała, aby osoby przybyłe na jej pogrzeb same przynosiły kwiaty, lecz by je otrzymały. Pragnęła, by wracając do siebie dostały coś, co przypominałoby im, co jest najważniejsze, że prawdziwe życie jest ponad nami i ma na imię Jezus. Pogrzeb ten był tak wyjątkowy, że nie przypominał smutnej uroczystości, ale radosne dziękczynienie. Proces Chiary rozpoczął się w 6 lat po jej śmierci, dokładnie w 10. rocznicę jej ślubu z Enrikiem. Zarówno mąż, jak i 8-letni już Francesco, ich syn, obecni byli na uroczystości. Z okazji pierwszych urodzin syna, Francesca, Chiara, zastanawiając się nad prezentem, który byłby trwały, wpadła na pomysł, aby napisać do niego list. Ten list to także jej testament.
Najdroższy Francesco, dzisiaj kończysz roczek. Zastanawialiśmy się więc, co moglibyśmy ci ofiarować, a co trwałoby przez lata. I właśnie dlatego postanowiliśmy napisać do ciebie ten list. Byłeś w naszym życiu wielkim darem, ponieważ pomogłeś nam widzieć dalej niż pozwalają na to ludzkie ograniczenia. Kiedy lekarze chcieli nas przestraszyć, ty chociaż byłeś maleńki, dodałeś nam sił, by iść dalej. Z tego, co udało mi się zrozumieć przez te wszystkie lata, mogę tylko powiedzieć, że miłość stanowi centrum naszego życia. Przychodzimy na świat z miłości, żyjemy, by kochać i być kochani. I umieramy, by poznać prawdziwą miłość Boga. Celem naszego życia jest kochać i być zawsze gotowym kochać innych tak, jak tylko Bóg może nas tego nauczyć. Umierać trawionym miłością jest pięknie. Można to porównać do wrażenia, jakie wywołuje gasnąca, wypalona do końca świeca. Cokolwiek zrobisz, będzie to miało sens tylko, o ile będziesz to czynił w perspektywie życia wiecznego. Jeżeli będziesz kochał prawdziwie, zobaczysz, że naprawdę nic do ciebie nie należy, ponieważ wszystko jest darem. Jak mówi święty Franciszek, przeciwieństwem miłości jest posiadanie. My kochaliśmy twoje rodzeństwo i kochaliśmy ciebie, wiedząc, że nie należycie do nas, nie stanowicie naszej własności, nie jesteście dla nas. I tak właśnie powinno być w życiu. Wszystko, co masz, nigdy nie należy do ciebie, bo jest ofiarowane przez Boga, który czyni dar, abyś sprawił, że przyniesie owoce. Nigdy nie trać odwagi, synu. Bóg nigdy niczego ci nie odbiera, a jeśli odbiera, to tylko po to, by dać ci jeszcze więcej. Dzięki Marii Dawide pokochaliśmy jeszcze goręcej wieczność i przestaliśmy obawiać się śmierci. Tak więc Bóg odebrał nam ich, ale po to, by dać nam większe jeszcze i szerzej otwarte serce, gotowe już w tym życiu na przyjęcie wieczności. W Asyżu zakochałam się w radości braci i sióstr, którzy żyją, ufając opatrzności. Ja także poprosiłam Pana o łaskę wiary w ową opatrzność, o której mi mówiono, wiary w Boga, który sprawia, że nigdy niczego Ci nie brak. Ojciec Vito pomógł nam zaufać tej obietnicy. Pobraliśmy się, stawiając Boga na pierwszym miejscu i wierząc w miłość, która skłoniła nas, byśmy ten krok uczynili. Nigdy się nie zawiedliśmy. Zawsze mieliśmy dom i o wiele więcej niż to, czego nam było potrzeba. Ty masz na imię Francesco właśnie dlatego, że święty Franciszek odmienił nasze życie. Mamy nadzieję, że będzie wzorem również dla Ciebie. Dobrze jest naśladować przykład życia, który ukazuje, jak dążyć ku największej radości już tu, na tej ziemi, mając Boga za przewodnika. Wiemy oboje, że przed Tobą szczególna misja do spełnienia. Pan zawsze Cię kocha i zawsze wskaże Ci drogę, którą iść, jeśli otworzysz przed Nim swe serce. Zaufaj, bo warto. Mama Chiara i tata Enrico.
Eccoti finalmente qui, sulla porta della mia casa. È tanto tempo che aspettavo questo giorno per noi. Serena, mi son svegliata presto per te. Oggi sarai mio, amore mio. Oggi sarai mio, amore mio.
Vieni presto, io ti aspetto. Ci credo, mi darai la tua mano, tu non sai quanto ti amo, lo sapevo anch'io che tu eri mia, oggi sarai mia, amore mio, oggi sarai mia, amore mio. Ed il cielo si aprirà su di noi.